Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Kochani, bardzo serdecznie Was witamy w kolejną niedzielę. Nie mam bladego pojęcia, jaka to jest teraz data, bo jak się łatwo domyślić, nagrywamy to wszystko trochę wcześniej, ale bardzo serdecznie Was witamy w kolejnym odcinku pod tytułem Kobieta i ksiądz. Myślę, że nie musimy się już przedstawiać, bo chyba już, mam nadzieję, przez te parę odcinków nas poznaliście, bo oczywiście spotykam się po raz kolejny z Agatą.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Każdy zawsze wymyśla jakieś takie te powitania dziwne. Jak to wodzu wymyślił? Hej, szczęść Boże, dzień dobry. Nie, on ma chyba tak, on ma chyba od hej.
Ja nie umiem tak, ale nagrywam też wykłady dla studentów przez to, że nie mamy zajęć. No. I złapałam się na tym, że się witam tak jak ojciec.
Słusznie.
Dwa razy tak nagrałam i myślę, o nie.
Że dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór, tak? Pięknie. To jest bardzo piękna inspiracja, uważam. A jest jakaś, to bez sensu będzie to pytanie zupełnie, ale jest jakaś kobieca wersja przywitania? Nie ma chyba, nie?
Chyba nie.
Bo skoro jest...
Cześć, hej, dzień dobry.
Powinno być takie jakieś, że tak, że kobieta może, bo na pewno to jest jakaś dyskryminacja.
Nie, już nie doszukujmy się, wszędzie problemu.
Kochani, mamy dzisiaj strasznie poważny odcinek. W sensie temat jest poważny. On pewnie nie będzie do końca poważny w tym, co będziemy tutaj mówić, ale temat jest w ogóle bardzo poważny i on się oczywiście musi zacząć od jednego prostego pytania, którego się spodziewasz i które na pewno bardzo chcesz mi na nie odpowiedzieć.
Tak, już to czuję w tych oczach.
A ja pewnie potem też odpowiem na podobne. Agato, czy zdarzyło ci się kiedyś w życiu twym zakochać w księdzu?
W księdzu na szczęście nie.
Na szczęście nie, jak to zabrzmiało w ogóle.
Ale w kimś, kto został księdzem, niestety tak.
Dlaczego niestety?
Bo to jest bardzo trudna historia.
Bo i rozumiem, ważna że w moim kiedy życiu. Się zakochaliście, to jeszcze nie było wiadome, tak? I dlatego potem
jeszcze
się...
był w seminarium, no.
A, więc... w sensie, że już był klerykiem. Nie no, to zakochałaś się w księdzu, no to nie oszukujmy rzeczywistości. Nie, bo ja myślałem, że zakochałaś się w chłopaku, który był, wiesz, tam powiedzmy w ogólniaku nie. I potem poszedł, że tak, jak to mówią, na księdza, nie? A nie? Czyli to było
myśmy
wiadome.
Myśmy się poznali, jak on był w seminarium, tak. A,
to dawaj. Nie, to teraz to się zrobiło ciekawie.
Teraz tu czołówka chyba. To,
a właśnie, bo nie zrobiliśmy czołówki.
Tak.
Patrz, jaka to jest mądra dziewczyna. Moi drodzy, teraz będzie... Gdzie to tam mam patrzeć? Teraz będzie czołówka. Moi drodzy, witamy po czołówce i oczywiście wracamy do tematu,
gorącego tematu.
Nie, bo to mnie zaskoczyłaś, bo naprawdę myślałem, że to było tak, że... Bo na przykład ja też tak miałem, że jak byłem w ogólniaku, w czwartej klasie, w sensie w maturalnej, miałem dziewczynę, co nie? I jakby miałem jakieś tam takie myśli, że tam, no, że tam może ten ksiądz i tak dalej, ale tak jakby nie byłem jeszcze, że tak powiem, posłowie z seminarium, nie? I potem jak poszedłem, ona oczywiście była zrozpaczona, wiadomo, nawet nie chodzi o to, że tylko, że ja, no, straciła mnie. Ja myślałem, że taka sytuacja, a tutaj rozumiem, to już grubo było. Dawaj.
A co mam opowiadać? Od początku, czy...
Nie, no, jak się mogę poznać, skąd się to wzięło i tak dalej.
Poznaliśmy
wiadomo, że bez szczegółów, tak? Wiadomo, no, prywatne sprawy, nie? Ale...
Tak. Bo myślę, że tu tak naprawdę nie chodzi o tę historię, tylko o pewne mechanizmy, które w tej historii zadziałały. Więc ja to opowiadam nie po to, żeby podzielić się swoim prywatnym życiem. Poznaliśmy się,
nie, miałam... Przepraszam, ale to zrobimy taki tytuł tego odcinka, zakochałam się w księdzu. I to od razu będą oglądać, wiesz, to właśnie o to chodzi, to musi być tak. Dawaj.
Okej, okay, dobrze. Tak cała Polska się dowie. Miałam 17 lat, jak się poznaliśmy.
17 lat?
Tak.
On już był w seminarium.
Tak, on już był, on jest 5 lat starszy ode mnie.
To na którym roku był?
Nie wiem, na którym był roku, bo on był w takim seminarium Redemptoris Mater i tam jest trochę inaczej. To jest misyjne seminarium, no tak, no że oni też wędrują i najpierw mają trochę formacji takiej naukowo-duchowej, potem idą na wędrowanie, potem wracają.
Bo to jest z drogi naukowej,
tak.
Nie?
Tak. No okay. I poznaliśmy się na wspólnym wyjeździe.
Przepraszam, tylko myślałem, że tak. Bo takie rzeczy mnie bardzo interesują. A on już był w sutannie, czy nie?
No na tym wyjeździe nie. I jeszcze wtedy chyba nie. Jeszcze nie był. To się nazywa u nich
obuczyny.
Admisio.
No, tak.
Więc jeszcze nie, ale no przez tę całą naszą znajomość to się wydarzyło w pewnym momencie. I najpierw ja się po prostu zafascynowałam, że taki miły, gra na gitarze, pięknie śpiewa.
A co, poczekaj, bo to było jakieś duszpasterstwo, czy czymś takim, czy...?
No... To jest najmniej istotne, gdzie ja byłam, bo to są takie szczegóły, które nikogo nie będą interesować. W każdym razie znaleźliśmy się na jednych wakacjach, na jednym obozie w lesie pod namiotami, w ogóle super sprawa. No ja się tam nim zafascynowałam, ale to jeszcze było takie niegroźne. Aha. Następnego roku to się jeszcze rozwijało w wakacje, bo się znowu spotkaliśmy i jak ja już miałam 19 lat, no to się tak zakochałam totalnie. Ej, patrzyłam w te piękne oczy i ojej, aż ja czuję, że się rumienię, jak o tym sobie przypominam, ale naprawdę byłam bardzo, bardzo, bardzo zakochana.
I wzajemnością? To było takie jakby jawne wszystko, czy tylko z twojej strony?
Nie, aczkolwiek sygnały, które on mi wysyłał, ja wtedy odbierałam, jakby też tam była jakaś wzajemność. Dzisiaj z perspektywy czasu, jakiejś dojrzałości i samoświadomości wiem, że ja to sobie trochę wymyśliłam. Ale wtedy dla mnie, jak on mi pokazywał gwiazdy na pięknym niebie, albo śpiewał mi piosenki, no to dla mnie to było tak, ja mu się podobam. To w ogóle nie jest śmieszne.
To jest tak bardzo śmieszne.
Nie. No i w pewnym momencie ja już wiedziałam, że się zbliża jego diakonat. I ta relacja ciągle była dla mnie ważna i ja też
ile
nie widziałam...
Lat?
No długo. Długo. Bo on miał święcenia, jakie miałam 23 lata.
No to nie, no to ładnie, szósteczka. Okej, no.
No więc się zgubiłam teraz. W każdym razie, jak już widziałam, że zbliżają się święcenia diakonatu, a że moje serce nadal uważa, że to jest mężczyzna mojego życia, to uznałam, że muszę ujawnić moje uczucia i powiedzieć mu, jak jest.
No, i nagrać film na YouTubie.
Nie, i porozmawiałam z nim. I tak naprawdę to była kluczowa rzecz, która się wydarzyła między nami. Bo on mi powiedział wtedy, że się spodziewał, że nie jest w ogóle zdziwiony tym, co ja do niego mówię, że jest pewny swojej drogi, ale, i to uważam, że jest najgorsze zdanie, które można powiedzieć zakochanej młodej dziewczynie, powiedział mi, ty jesteś taka wspaniała i taka mądra i taka fajna i relacja z tobą jest dla mnie bardzo ważna i ja nie chcę cię stracić. I niestety ja się uchwyciłam tego słowa i tego zdania, no bardzo, że mnie to na kolejne lata tak naprawdę zniewoliło. Tak. Bo ja sobie myślałam, dobra, no jest w tym seminarium, zostanie księdzem, ale relacja ze mną jest dla niego bardzo ważna. Więc przecież możemy się po prostu przyjaźnić.
A miałaś takie myśli, że a może on odejdzie i była taka jakaś nadzieja, czy?
Była, długo. Tak naprawdę, no pierwsza trudna noc dla mnie to była noc przed jego święceniami diakonatu. A druga najgorsza noc w moim życiu to była przed prezbiteratem. I tak naprawdę potem spotkaliśmy się raz na weselu wspólnych znajomych. I do dziś pamiętam, do jakiej piosenki tańczyliśmy. I potem ja to ucięłam.
Ty to ucięłaś?
Tak, ja to ucięłam, bo ja już wiedziałam, że mnie to zniewala, że to już jest coś tak niemożliwego i to się nie ma prawa spełnić, wydarzyć. Nic tu się dobrego między nami nie... No nie ma szansy zadziać, że tak powiem. Więc ja to ucięłam. Przy wielkim wsparciu moich przyjaciół, bo to nie jest tak, że obudziłam się rano i uznam, dobra, dzisiaj to kończę, tylko moi przyjaciele, moje przyjaciółki, no bardzo mnie w tym wspierały. Zresztą prawie, że od początku tej historii mówiąc, to jest niemożliwe, nie idź w to, będzie cię bolało. A ja nie, no przecież on mi te gwiazdy pokazuje i śpiewa mi piosenki. On mówił, Agata, on śpiewa wszystkim te piosenki.
No to nikomu tak mnie nie śpiewa.
Otóż to, no. Ale tak naprawdę, no naprawdę liczyłam się z tego długo, długo, latami się liczyłam.
A co to znaczy ucięłam, czyli w sensie całkowicie zamknąłeś jakiekolwiek kontakty, czy
tak? Tak.
I do dzisiaj nie macie żadnego kontaktu? No ciekawe. To poczekaj, a to ile to już jest lat teraz od tego, jak ucięłaś?
O, 6.
6. I dalej coś tobie jeszcze jest, czy to tak już zamarło, umarło?
To znaczy, jak opowiadam to teraz, dawno nie opowiadałam nikomu tej historii, to ja czuję różne emocje, takie te ciepłe, na zasadzie jak to było miło, jak patrzyliśmy wspólnie w te gwiazdy, ale już mnie to nie boli. I myślę, że to jest to uwolnienie i uratowanie i uleczenie tej historii, że już mnie to nie boli, kiedy o tym mówię. Ale było, myślę, że jeszcze do niedawna, tak, że jak ja komuś miałam o tym powiedzieć, to zaczynam płakać. Bo to przecież miłość mojego życia. No. Ale już nie. Więc już się czuję wolna. Ja wiem, że to jest bez sensu i nic z tego nie będzie, ale on mi tak pokazywał te gwiazdy i tak pięknie grał na gitarze. Przecież Pan Bóg nie pozwoliłby nam się spotkać, gdyby nic miało z tego nie być.
Już bez przesady, no każdy ma trochę prawo do jakiejś przecież bliskości, do i to przecież nie jest od razu grzech, no. To mówią, że to przed święceniami grzech, a po to już tylko słabość. A to ciekawe, to w takim razie powiedz mi, bo to nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, ale uważasz, że jest w ogóle możliwa przyjaźń między kobietą a księdzem?
Tak, pod warunkiem, że nie ma tam tych uczuć żadnych romantycznych, bo ja się przyjaźnię z księżmi.
Tylko nie chodzi mi o znajomości, nie? Tylko chodzi mi, wiesz, o takie naprawdę bliskie, tak, intymne, tak, przyjaźnie.
Ja mam dwie takie relacje.
Tak?
Tak.
I nie było w nich nigdy nic, że tak powiem, podejrzanego?
Nigdy nic. Aha. Natomiast tutaj wiem, że to by nie było możliwe, przez to, że ja już byłam nastawiona na coś więcej. Ja oczekiwałam czegoś więcej i uznałam w pewnym momencie, że skoro on już jest księdzem, to nie możemy tego ciągnąć, bo jest to zbyt niebezpieczne. Bo być może kiedyś on by był w kryzysie, a ja nadal byłabym bardzo zakochana. I po co prowokować takie sytuacje?
Ciekawe to jest wszystko. Nie, bo ja mam w ogóle taką teorię prywatną, aczkolwiek uważam oczywiście, że ona dotyczy absolutnej prawdy i to jest jakby nie tylko moja prywatna teoria, tylko ja to wyrażam absolut prawdziwości świata. Jakby kiedy jest możliwa przyjaźń między mężczyzną a kobietą? Nawet już nie wnikam, że to musi być ksiądz tam i kobieta, nie? Bo tak samo to może być na przykład przyjaźń między mężem z jednego małżeństwa i na przykład żoną z drugiego małżeństwa. Czy jest możliwa taka przyjaźń, nie? Więc moje doświadczenie jest takie, i to i moje takie w sensie z mojego życia i z tego, co słucham tam ludzi, nie? Których spotykam, że przyjaźń między mężczyzną i kobietą, nie będących małżeństwem, jest możliwa tylko i wyłącznie w jednym wypadku. Że jest możliwa wtedy, kiedy obydwie strony mają, o ile to jest w ogóle możliwe, no ale że tak powiem, możemy się do tego ideału zbliżać, mają stuprocentowo rozeznane swoje miejsce w życiu i są w tym miejscu w życiu, no mówię stuprocentowo, wiadomo, to jest pewnie zawsze tam, czy można być stuprocentowo, nie, ale na tyle, na ile to jest możliwe, mają poczucie szczęścia w tym miejscu. Czyli jestem przekonany, że może być przyjaźń między księdzem a kobietą tylko w wypadku, kiedy ten ksiądz jest w 100% pewny swojej drogi i jest w niej szczęśliwy w tej drodze, czyli tylko nie szuka czegoś, nawet niekoniecznie w tej konkretnej kobiecie, tylko w ogóle czegoś nie szuka. I kiedy mamy do czynienia na przykład z kobietą, na przykład zamężną, w sensie zamężną, nie żonatą, zamężną, która jest jakby skrajnie szczęśliwa w swoim małżeństwie. Natomiast jeżeli cokolwiek jest nie tak w ich życiu, to mam takie przekonanie, może to jest takie głupie, bo to od razu rodzi taką podejrzliwość, nie? Ale że wtedy to jest granie na coś. W sensie, że próbuje coś sobie uzupełnić, że próbuje coś...
Ale ja myślę, że tak jest. I że w ogóle w relacjach tak jest. Że jeżeli ja mam jakieś swoje braki i widzę, że ktoś może mnie wypełnić, no to traktuję go w taki sposób, żeby on mi tę moją pustkę jakoś zasklepił.
A spotkałaś się kiedyś z czymś takim, że na przykład ci księża, tylko nie wiem, obcy tam, no bo do obcych to niewiele wiemy, ale tacy, których, powiedzmy, nie ci twoi najbliżsi przyjaciele, tak mówisz, no, tych dwóch, tak, co masz z nimi jakąś tam bliską relację, ale tacy księża, których znasz, nie, nazwijmy to znajomi księża, bliżej bądź dalej, że na przykład czujesz, że się w jakiś sposób dystansują, bo się czegoś boją, właśnie w tej materii chodzi mi właśnie takiej, że a nuż tam...
Ale że ode mnie, czy...
Od ciebie, nie, od ciebie.
Nie, ode mnie to nie.
Nie?
Nie.
A masz w ogóle takie doświadczenie? Takiego? Bo ja mam takie przeświadczenie w ogóle, że taka jest jakaś taka lekka formacja chyba. Ona nie jest, przypuszczam, świadoma, bo jakby nie spotkałem się z tym świadomie, ale jest takie coś, że generalnie trzeba tak uważać.
Tak, i ja się często czuję jak zagrożenie. To tam chyba
to gadaliśmy, tak, w jednym odcinku gadaliśmy
to mówiłam,
o tym. No?
Ale nie jest, jakby nie odczuwam tego od księży, których znam. Odczuwam to od księży, którzy się pojawiają jakoś trochę znienacka w mojej pracy, w moim środowisku, w mojej parafii, czy gdziekolwiek. I oni bywają bardzo ostrożni, ale jeżeli już się znamy, to ja tego nie czułam. Nigdy.
A zdarzyło ci się na przykład, żeby ktoś ci zwrócił uwagę, jakiś ksiądz, albo chociaż to księża, to chyba myślę, rzadko to mówią wprost, chociaż też się chyba zdarza. Bo ja to słyszałem też często od świeckich, to słyszę. Żeby ktoś ci zwrócił uwagę na przykład, że jesteś zbytnio atrakcyjna, kobieca. Na przykład ja tak słyszę, od księży to mało, na przykład często słyszę od ludzi, jestem w jakimś duszpasterstwie i na przykład słyszę od niektórych dziewczyn, które mówią do innych dziewczyn, jesteś taka za bardzo, weź się jakoś tak ogarnij.
Nie, to ja tego nie słyszałam.
Nie?
Bo to jest... Nie, że jedyne kiedy to słyszałam, ale to było słuszne, w tej jednej relacji z tym no, klerykiem. To słyszałam od moich przyjaciółek.
W sensie, że bardzo się angażujesz.
Tak, że jak ty się zachowujesz, co ty robisz, zastanów się. No już widziały w ogóle, że ja
nie,
jestem
tutaj,
taka bardziej
zabiegająca. Ale tutaj mówimy o pewnej konkretnej relacji. Mnie bardziej chodzi o to, że nie ma żadnej relacji, że tak powiem, ukrytej. Nie, ale samo to, że tak powiem, że kobieta jest kobieca, to się jej trochę boimy w kościele, bo jest za bardzo kobieca i to znaczy, że ona zaraz tam księdza albo kogoś tam...
To do mnie nikt z tego nie powiedział. Nie.
Nie, bo to jest, uważam, w ogóle dosyć skomplikowany problem, bo ja z jednej strony jestem bardzo temu przeciwny, co nie, bo uważam, że nigdy nie wolno mówić, że jakby to kobieta sprowokowała, nie wiem, mężczyznę. Już nawet pomijam księdza, co nie, te wszystkie takie już te okropne teksty, na przykład dotyczące gwałtów, nie, to ja wiem, że to jest zupełnie inny temat, tak. Nie, ale że to była jej wina, nie, że gdyby
tak,
nie
to
była...
Jest straszne.
To jest straszne, ale z drugiej strony muszę ci znowu powiedzieć, że na przykład kiedy udzielam Komunii Świętej, co nie? No teraz wiadomo, są dziwne czasy, bo wszyscy są zakapturzeni, pozamykani i tak dalej. Ale kiedy są normalne czasy, to na przykład, kiedy przychodzi w Komunii Świętej w kolejce, stoi kobieta, która naprawdę jest po prostu roznegliżowana, co nie? I wiem, że prawdopodobnie nie robi tego świadomie, w sensie specjalnie tam, nie? Tylko taki ma jakiś swój, nie wiem, no, podejście do siebie, co nie? Przepraszam, że ma prawie, że piersi na wierzchu, no nie? To dla mnie jest to niekomfortowe. I jakby z jednej strony wiem, że jakby to ja jestem od tego, żeby czuwać nad sobą, nad własnymi myślami, nad własnymi pragnieniami i tak dalej, ale z drugiej strony ona jednak wygląda, jak wygląda. I mam na przykład czasem ochotę powiedzieć komuś, słuchaj, a z drugiej strony się boję, bo to będzie od razu, że wiesz.
No tak, tylko to jest chyba trochę temat naszego poczucia estetyki, bo ona przychodzi tak do kościoła, ale za chwilę idzie pewnie też do sklepu, jeśli jeszcze w niedzielę było otwarte, do znajomych albo do kina. I teraz pytanie, czy sprzedawca w sklepie albo pan kasjer w kinie też jej zwrócić
ma uwagę?
Tylko
właśnie ja myślę, że to nie jest jednak kwestia estetyki, to jest jednak kwestia pewnego... Wiem, że to jest trudno uchwytywalne, ale jakiś... Ja wiem, że to chyba zobaczymy na inny temat zupełnie, ale... A może dobrze... Czegoś, co kiedyś się nazywało jakąś skromnością, i nie chodzi mi o coś bardzo, o coś niedobrego, nie chodzi mi o żadne negowanie swojej kobiecości, nie? Ale, bo jakby, że tak powiem, przepraszam, że może
to
mówię
taka dobra wstydliwość,
tak,
bo to tak rozumiem.
Wywalona nagość na wierzchu, uważam, tak samo przeszkadza w kościele, jak i w sklepie spożywczym, nie? To nie ma znaczenia, czy to jest tu, czy tam, czy to jest kino, tylko że to jest takie jakby, no, za bardzo, nie? Nie, no ja przecież wiem, że to jest w ogóle, że to piękne jest i że to Pan Bóg stworzył, ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko co ona jest taka na wierzchu?
Przecież jak idę do kościoła, to chcę pięknie wyglądać. Kupiłam sobie nową sukienkę, a on mnie tak ocenia od razu. Z bok jeden.
Ale właśnie mam na wrażenie, że żyjemy trochę w takich czasach, że jakiekolwiek pójście w tą stronę już jest traktowane jako atak na kobietę, nie? Przynajmniej ja tak to odbieram. Nie, bo skoro się sama z tym nie spotkałaś, to też no to rozumiem.
No ale to chyba też dlatego, że ja się tak nie ubieram. A po drugie, że wydaje mi się, że ja mam akurat i taki charakter i osobowość, że ja się tak nie zachowuję. Natomiast zdarzało mi się być na pielgrzymkach, gdzie księża upominali dziewczyny. Na przykład jechaliśmy do Madrytu na Światowe Dni Młodzieży. Upał, wszystko. No i miałyśmy na ramionczkach bluzki na przykład. I zdarzało się, że ksiądz potrafił upomnieć dziewczyny. Że ej, jesteś na pielgrzymce, nie ubieraj się w ten sposób.
Tylko właśnie, bo to ja uważam, że to nie jest to. Bo znaczy, mnie też strasznie wkurza, jak pamiętam, jak byłem w Rzymie i jak się wchodzi do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, to tam nie można wejść, co nie, z gołymi nogami, z, nie wiem, z koszulką na ramionczkach, nie? I ja uważam to za absurdalne, bo czymś innym jest epatowanie seksualną nagością, czy kiedy mam wywalone po prostu pół piersi na wierzchu, a czym innym są ramiona kobiety, nie? I jakby uważam, że te takie różne obostrzenia, które są, one są bardzo często zupełnie absurdalne. Że one nie mają nic wspólnego ze skromnością, tylko z jakimś złym pojmowaniem ciała. Że jak Pan Bóg zobaczy moje łydki, co nie, bo na przykład nie wpuszczają mężczyzn w spodenkach, nie? Ja generalnie rozumiem, że oczywiście do kościoła się ubieramy, szanujemy to miejsce, ale no rozumiem, że ktoś jest, kurczę, na jakiejś wycieczce w Rzymie, tak? I jest 45 stopni. No i no po prostu no jest w shortach i jest w koszulce z krótkim rękawem, co nie? A każą mu założyć spodnie, nie? I ja uważam, że to jest jakieś chore podejście do ciała. Bo czymś innym jest epatowanie seksualnością, a czym innym jest epatowanie... Mówię, ja jestem przekonany, że Pan Bóg kocha moje łydki, nie? Jakby z absolutnie...
No tak, ale wtedy ktoś może powiedzieć, a ja to piersi kobiecych nie kocha, no i
ale
że
jednak, ale nie, ale nie, nie, ale jednak jest różnica. Jednak jest różnica między nagością piersi, a nagością łydek.
Oczywiście.
Bo są miejsca, które uznajemy za skromne i miejsca, które nie uznajemy za skromne. Tak. Więc jakby to jest, myślę, trochę inna sprawa.
Nie, wiem, o co chodzi, ale... Myślę, że tutaj niestety albo stety ta granica przebiega trochę w człowieku i w mojej indywidualnej wrażliwości, bo przypuszczam, że ta kobieta, która ubiera się tak, a nie inaczej do kościoła, że ona w ogóle nie czuje tego, że to jest niestosowne,
tak,
bo jej
tak.
granica mówi, że to jest okej. Czym innym jest, na przykład, miałam takie koleżanki na studiach, które się trochę podkochiwały w jednym naszym wykładowcy. Siadały, tak, siadały w pierwszej ławce w bluzce, która prześwitywała.
No matko.
I to naprawdę było straszne, bo jeszcze one między sobą dyskutowały, w co to się ubiorą dzisiaj na ten wykład, jak usiądą, żeby pokazać, jakie to one są cudowne. Ale ten ksiądz się zachował wspaniale. Pan stanął, powiedział, czy panie myślą, że ja nie widzę, co panie robią? Proszę tak więcej nie robić. Uciął temat, następnym razem w ostatniej ławce koszula zapięta pod szyję. Ja
poprosił to już lepiej ściągnąć w ogóle, a nie tak tu takie robić, takie półśrodki, no. Jakieś tak też, tylko że prześwitło. Nie, a w ogóle to, nie, dobrze, że o tym mówimy, bo to się trochę wiąże z tym, co mamy gadać. Bo gadaliśmy też przed odcinkiem o tym, że zazwyczaj jak, no właśnie, dochodzi do jakiejś tam takiej, nazwijmy to, szemranej relacji, nie, między księdzem a kobietą, no to bardzo często w świecie, ale ja też jestem przekonany, że nie tylko w świecie, bo też tak jest w kościele, właśnie wini się kobietę.
Tak.
Co nie? Że często się mówi, że wyciągnęła go z zakonu.
Złapała go na dziecko
i tak dalej, nie? I to, co mi powiedziałaś, nie? Że spotkałaś jakiegoś tam kleryka, tak? Który był w seminarium, gdzie uczyli ich odwrotnie.
Bo ja przed naszymi spotkaniami też starałam się rozmawiać z księżmi, żeby zebrać różne punkty widzenia. I kiedy rozmawiałam z nim, jak on odbiera to, że właśnie księża potrafią mieć dziecko, związać się z kobietą, to on powiedział, że w seminarium, kiedy było takie spektakularne odejście neopresbitera po 8 miesiącach, więc to faktycznie bardzo szybko odszedł z kobietą, to zebrali ich wszystkich i powiedzieli, co jest z wami nie tak, co jest z waszą odpowiedzialnością, co jest z waszą dojrzałością. Ani złego słowa o tej kobiecie. A ja mam wrażenie, że my jak tak sobie gdzieś trochę czytamy różne artykuły, otwieramy internet, no to widzimy, że to ta kobieta jest piętnowana. I często jeżeli ta kobieta zostaje samotna z dzieckiem, a ksiądz jest nadal księdzem, to całe zło spada na nią i na to dziecko.
Ja mam wrażenie, że tak to szczególnie pokutuje w takich jakichś małych społecznościach, nie? Albo szczególnie wiejskich tak, i tego typu, nie? Że to właśnie tutaj ta baba wyciągnęła tego świętego księdza, nie? I go tam skusiła, a on jest w ogóle święty. To jest tak absurdalne w ogóle. Aczkolwiek, bo na przykład ja, nie wiem jak to powiedzieć, w sumie znaczy mam takie szczęście, ja wiem, że to dotyczy trudnych sytuacji, ale czuję się jakby szczęście, bo czuję się, że mogę pomóc. Bo chodzi o to, dlaczego to mówię. Do mnie w ogóle trafia, zastanawiam się czasem dlaczego, dosyć dużo kobiet, jak przychodzą do mnie ludzie na rozmowę, to trafia do mnie no, relatywnie dużo, właśnie kobiet, które były w jakichś związkach z księżmi, bądź są nawet, nie, i jakby próbują coś z tym zrobić i tak dalej. W ogóle miałem taki moment, takie wrażenie, że w ogóle jakby skąd, jakby dlaczego w kółko mam takie spotkania, nie, że jakby co takiego się dzieje. I mam takie wrażenie, zazwyczaj jak tego słucham, nie, że wina leży po stronie księży, to nie? Jak tego słucham, to zawsze mam takie wrażenie, mimo że one są przekonane często, że to jest ich wina i tak dalej, że mam wrażenie, że to ksiądz na to pozwala, co nie? Że gdyby tylko powiedział nie w pewnym momencie, no to by się to nie rozwinęło. Tylko z drugiej strony sobie myślę, że to jest strasznie głupie myślenie, bo to w ogóle bardzo depresjonuje kobiety. Bo takie myślenie, to jest takie myślenie, że jakby ona była taką słodką idiotką, co nie, która tam jest zakochana i tak dalej, co nie, i to on gdyby powiedział nie, no to już by tego nie było. No nie, no to są właśnie dwie takie same osoby. I uważam, że przegięcie w jakąkolwiek stronę, czyli obwinianie albo kobiet, że to one...
Na tak, przykład, albo tylko mężczyzn.
Albo tylko księży, że to oni wykorzystują. To jest jakby to jest złe. Tam są zazwyczaj, oczywiście może być taka sytuacja, nie, że jest na przykład, nie wiem, 19-letnia dziewczyna, no i jest tam, nie wiem, 35-letni facet, nie, który ją świadomie wykorzystuje. No to są już jakieś patologie zupełne, nie? Bardziej myślę o takich sytuacjach, gdzie po prostu się zakochują ludzie w sobie, nie? Jest tam właśnie młody, nie wiem, ksiądz czy kleryk i jakaś dziewczyna. Bo tam często historie są właśnie takie, nie? Że jest jakiś tam kleryk, który pojechał na oazę, tam była jakaś piękna studentka, no i się zakochali, nie? I wtedy myślę, że jakby jedynym sposobem traktowania ludzi i właśnie nie piętnowania kobiet albo mężczyzn jest takie, że no tam jest po prostu wina po dwóch stronach, no, znaczy wina, odpowiedzialność może.
Tak, bo ja myślę, że w tym temacie jest ważne to, czy my jesteśmy samoświadomi tego, co się z nami dzieje. Czy ja zauważam, że zwracam większą uwagę na tego księdza człowieka, czy innego męża, bo to też tak naprawdę dotyczy ludzi, którzy są w związkach czy w małżeństwach. I czy ja potrafię zadać sobie pytanie, czego ja w tym kimś szukam? Co to o mnie mówi? Czego mi brakuje w życiu, że ja teraz chcę się spotykać akurat z tym mężczyzną? Czemu ja chcę się jemu zwierzać?
Wtedy się nie myśli o tym. No. Nie, bo to jest w ogóle trudne, dlatego że mam wrażenie, że większość tych relacji jest zbudowana na takiej zasadzie, że właśnie szuka się jakiejś pomocy w czymś człowiek tam. Nie mówię, że tak jest zawsze, nie? Mam wrażenie, że często tak jest. Że jest właśnie jakaś dziewczyna, na przykład, która szuka pomocy, I po prostu znajduje nagle dobrego człowieka, w sensie dobrego księdza, który naprawdę chce pomóc. To nie jest tak, że to jest jakieś tam świadome wykorzystanie kogoś, tylko naprawdę chce pomóc. Wchodzi w rolę, nie wiem, właśnie trochę ojca, trochę męża wręcz, który ma pomóc w różnych tam trudnościach. No i nagle się z tego robi
tak,
jakaś relacja, nie? Jakby początek jej był zazwyczaj właśnie niewinny i dobry i w ogóle były same najlepsze intencje, a kiedy nie było tego momentu... Ja zresztą pamiętam, że ja miałem taką relację, już byłem księdzem też. Była taka dziewczyna w duszpasterstwie. Strasznie poharatane życie, nie? Jakby szukała jakiejś pomocy. Ja wszedłem w taką rolę ojcowską bardzo względem niej, co nie? W ogóle to było chore. Dlatego, że myślę, że jakby byłem za młody i za głupi i myślałem, że jestem w stanie jej zastąpić ojca, co nie? To jest w ogóle głupie, absolutnie głupie, bo nie mogę wejść w taką rolę. Mogę oczywiście być w pewnym sensie duchowym ojcem, ale to zawsze ma swoje granice, ma pewien dystans i tak dalej. Natomiast ja myślę, że zupełnie tak na głupa poleciałem w takie coś, że teraz ja jej tu zastąpię ojca, który właśnie tam totalnie ją zawiódł, zniszczył jej w ogóle życie i tak dalej. No ja teraz to uzupełnię, nie? I w pewnym momencie się zorientowałem, po paru miesiącach, że jej już zupełnie nie chodzi o ojcostwo, tylko po prostu ona już jest totalnie zakochana. I we mnie też coś zaczęło się budzić, nie? I to są takie momenty, że człowiek nawet nie, mam wrażenie, że bardzo wielu księży nie ma w ogóle takiego, wiesz, niecnego planu, tak? Mm-hmm. Znajdę piękną dziewczynę i tam zrobię z nią związek, nie? Nawet nie chodzi mi o seks, tylko w ogóle, że będę miał relację, nie? Tylko to się właśnie rodzi w takich sytuacjach, że ile ja takich historii spotkałem, że jest jakiś naprawdę świetny ksiądz, ale naprawdę, jakby żyjący z Panem Jezusem i robiący świetne dzieła duszpasterskie. I jest jakaś właśnie kobieta, która razem z nim w duszpasterstwie czy gdzieś tam pracuje. Mm-hmm. Robią razem po prostu super rzeczy. I obydwojgu im nawet przez głowę nie przyszło gdzieś tam na początku, że to mogłoby chodzić tutaj właśnie o jakąś relację. Nie? A potem przez robienie wspólnie różnych rzeczy, przez fascynację, jaki on jest super, bo to rzeczywiście fajny ksiądz, jaka ona jest świetna kobieta i w ogóle, bo rzeczywiście jest świetna. I nagle...
Coś takiego się tworzy. No i teraz mam takie pytanie, trochę może odbijające od tematu, ale nie do końca. Czy gdyby nie było celibatu, to by się tak nie wydarzyło? Że przez to, że ten ksiądz jest jednak samotny w jakimś sensie i nie zakłada tego, że coś wyniknie z tej relacji, ale potem jest jej mu tak miło, im wychodzą fajne rzeczy, dobrze się rozmawia, super się spędza czas i to wszystko napędza. I nagle... Obudzimy się, ojej, już jest trochę za późno. A gdyby nie było celibatu, to?
No to byłby po prostu związek i byłoby małżeństwo. Więc to jest po prostu pytanie, czy powinien być celibat w kościele, czy nie. Znaczy mnie to nie dotyczy, bo zakonników to i tak nie dotyczy. Nie? Jakby to jest zupełnie, nawet jeżeli zniosą celibat, to że tak powiem nam to...
Bo ja mam takie wrażenie, że często na temat celibatu wypowiadają się ludzie, których to w ogóle nie dotyczy.
Tak.
I rozważają, że gdyby znieść celibat, to wszystkie problemy związkowe, seksualne i inne by zniknęły. Ja też uważam, że nie, ale rzadko się pyta o to księży czy ludzi, których to dotyczy po prostu.
Znaczy ja generalnie jestem przeciwnikiem znoszenia celibatu, dlatego że uważam, że będzie kłopotów znacznie więcej, jak się zniesie. Jasne, że niektórych by nie było wtedy rzeczywiście, bo zniknęłaby... Mówię, nie mówię o zakonnikach, bo to jest zupełnie inna droga, nie? Ale właśnie o księżach decyzjalnych. Że rzeczywiście tam zniknęłyby te różne pewnie problemy właśnie z samotnością, też pewne jakieś seksualne problemy. Niektóre rzeczywiście byłyby mniejsze. Natomiast uważam, że doszłaby taka ilość problemów większych, no bo teraz to nie jest tak, że księża, którzy będą, powiedzmy, że Kościół, bo to jest w ogóle bardzo możliwe, ja w ogóle szczerze mówiąc, to mam jakieś takie przekonanie, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, nie to, że zostanie zniesiony celibat, tylko że zostanie wprowadzona możliwość wyboru. Mam takie przekonanie. Jak tak nie będzie, to nie będzie. Mówię, bo ja nie jestem za tym, ale... I też jak tak się stanie, to nie będę jakoś rozpaczał, że tak się stało, bo nie uważam, że to byłoby coś bardzo złego. Natomiast, że będzie tak, że będzie możliwość wyboru, że ci, którzy będą chcieli, będą mogli żyć w celibacie, ci, którzy będą chcieli... Trochę tak jak w prawosławiu na przykład, nie? Że mogą mieć żony niektórzy księża do pewnego momentu. Potem, jeżeli się decydują, to już muszą zostać sami. Aczkolwiek na przykład też w prawosławiu ciekawe, że na przykład biskupi nie mogą mieć żony, nie? Czyli jak już idziesz dalej, jakby większą masz odpowiedzialność, to nie możesz mieć żony. Natomiast dlaczego uważam, że będzie więcej problemów? No bo jakby księża są takimi samymi facetami, a często znacznie bardziej niedojrzałymi niż cała reszta, więc natychmiast się pojawi problem rozwodów księży, rozpadów małżeństw księży, zdrad. To, co mówisz na przykład, że gdyby był celibat, no to wtedy to zakochanie mogłoby się wydarzyć i tak dalej. No okej, ale jak nie będzie celibatu, no to on będzie miał żonę i pozna kolejną kobietę w swojej parafii i tam też się to wydarzy, zakochanie jakieś, nie? I to będzie tak samo jak w małżeństwach, że nagle się okaże, że no, ksiądz ma żonę, ale na boku ma inną kobietę, nie? Więc jakby to nie rozwiązuje w ogóle żadnych problemów. A już w ogóle te wszystkie problemy majątkowo... prawno-dzieciowe, nie?
Tak, i przenoszenie z parafii na to parafii, to w ogóle są, szkoła, tu jest coś.
To był jeden z w ogóle powodów, dla którego wprowadzono celibat, nie? Żeby sobie poradzić z tym, no bo teraz co to zrobić, tak? Dzieci mieszkają na plebanii, tata umiera, ksiądz i teraz co? Dzieci przejmują plebanię, nie? No, jakby to będzie po prostu, to będzie jakaś masakra. Ale mam takie przekonanie, że w ogóle, że będzie tak, że przypuszczam, że pierwsze kroki będą takie, że już żona tych mężczyzn będzie się święciło. Uważam, że to będzie pierwszy krok. Mm-hmm. To jest to, co już zrobił trochę sobór, w sensie nie sobór, tylko synod w Amazonii. Czyli, że już żonatych, będących w małżeństwie od kilkudziesięciu lat, takich wypróbowanych mężczyzn, którzy są wiernymi mężami, jakby rzeczywiście mają dobre rodziny. I uważam, że to jest w ogóle sensowne wyjście. Żeby jakby już takich ludzi w okrzepłych małżeństwach, z wychowanymi dziećmi, żeby ich święcić po prostu na księży, bo jest po prostu potrzeba, nie w różnych krajach, żeby byli kapłani. I uważam, że to jest bardzo taka bezpieczna opcja, co nie? Bo wtedy mamy takich rzeczywiście doświadczonych ludzi, często ustatkowanych, z dobrym myśleniem. Wiadomo, też będą kłopoty na pewno, ale przynajmniej w jakiejś części ograniczone. A przypuszczam, że potem będzie pewnie tak, że będzie jakaś możliwość wyboru, nie? Za jakiś czas. Natomiast poczekaj, bo chciałem to coś jeszcze. Bo jedna rzecz mnie bardzo... znaczy. Imponuje mi to w ogóle, bo to jest super w ogóle, co zrobiłaś. Bo ja uważam, że szczególnie kiedy się już coś wydarzy, nie? Jeżeli się rzeczywiście zbuduje jakaś relacja, ona za daleko pójdzie, pojawia się jakieś zakochanie, właśnie jakieś przywiązanie serca, nie daj Boże, to jeszcze pójdzie w jakąś cielesność i tak dalej, nie? Więc już zupełnie się robi grubo. Wtedy strasznie trudno jest powiedzieć nie, w takim sensie zatrzymać to. Większość, ja mam wrażenie, że większość tych kobiet, z którymi się spotykam, to przychodzi do mnie z taką nadzieją, że ja im wytłumaczę, znaczy pokażę im sposób, jak bez kończenia tej relacji nadal będziemy mogli już, żeby tam nie było oczywiście żadnego grzechu i żeby nie było nic niedobrego, ale jak nadal mogę z tym księdzem być w jakiejś przyjaźni, tak, mieć kontakt, tylko żeby nie było nic niedobrego. I ja jestem zawsze strasznym rozczarowaniem dla wszystkich tych kobiet, bo ja mówię, proszę pani, to jest niemożliwe. Jakby jedyną formą jest totalne zamknięcie,
tak,
zabicie
i tak dalej. Tak, ale do tego trzeba dorosnąć, ja to rozumiem.
Ale jak ty to zrobiłaś w ogóle? Bo to większość, mam wrażenie, ludzi tego nie potrafi.
Ja też najpierw nie potrafiłam. I naprawdę dzisiaj z perspektywy czasu, słysząc to zdanie, że jesteś dla mnie ważna i ta relacja jest ważna i nie chcę cię tracić, dzisiaj bym od razu to zamknęła. No wtedy byłam jeszcze za młoda i za mało doświadczona i to się jeszcze chwilę ciągnęło. Jakieś maile, jakieś takie moje czekanie, to on mi zdjęcie wysłał, to ja jemu wysłałam.
Tak?
Tak. Mi pomogły przyjaciółki. Pomogła mi relacja z Panem Bogiem, jakkolwiek to brzmi może trochę tak patetycznie, że ja naprawdę to oddawałam na modlitwę. Ja się tak męczyłam, ja mówiłam, Panie Boże, powiedz mi, co ja mam zrobić. Jak ja mam Ci to oddać? Już sobie wymyślałam, że jak Izaaka, to on mi zwróci. Ja to wszystko się działo duchowo. Rozmawianie na spowiedzi. Tam się nie działy grzechy żadne, ale ja czułam, że...
Przerwę Ci. Wiesz, co teraz to będzie? Jestem przekonany, że teraz będzie część takich komentarzy. Szczególnie z takich ludzi, myślę, spoza kontekstu kościelnego, bo pewnie część ludzi kościelnych zrozumie to, co mówisz, ale z takich ludzi spoza, bo na pewno to oglądają, będą to oglądać ludzie, którzy będą chcieli się różne rzeczy czepiać. Nie? Natychmiast tu powstanie teraz taki argument, że ty zdławiłaś w sobie tak naprawdę coś bardzo pięknego i coś bardzo prawdziwego i gdyby Kościół nie wymyślił tego okropnego celibatu, to byście mogli spokojnie realizować tą właśnie tą relację, a tak to musiałaś po prostu zabić coś bardzo prawdziwego.
Ale ja nie czuję, że ja coś zabiłam. Ja to przeżyłam. To jest zupełnie co innego. Czyli ja się pogodziłam też z uczuciami, z emocjami, które we mnie są i które się rodziły w tej relacji. Przepłakałam żal po stracie. Jakąś nawet taką żałobę przeżyłam i poszłam dalej. Bo ja wiedziałam, że to jest coś, co jest niemożliwe. Też wbrew pozorom mnie to rozwinęło, bo mogłam się zastanowić, dlaczego ja ulokowałam uczucia w niedostępnym mężczyźnie. Co to o mnie mówi?
Proszę Państwa, chciałem tylko powiedzieć, to jest to ważne pytanie. Dlaczego lokujemy uczucia w kimś, do kogo nie mamy dostępu?
I jak mogłam to sobie przerobić i też właśnie na modlitwie i z przyjaciółmi i z innymi mądrymi ludźmi i trochę na spowiedzi, nie w kontekście grzechów, bo tu się nic nie wydarzyło, ale ja czułam, że chcę, żeby tam światło sakramentu przez to przechodziło, no to powoli odbywało się zdrowienie. I ja dzisiaj odbieram tę historię jako dobrą w moim życiu. Nie chodzi mi o to, że piękną i łatwą, ale jako dobrą. Ona przyniosła mnóstwo dobra dla mnie.
Nie, ja się w ogóle z tobą zgadzam, dlatego też specjalnie o to pytam, bo ja się z tobą zgadzam całkowicie. U mnie też ta relacja, o której mówiłem, ona została zamknięta całkowicie, co nie? Jakby byłem przekonany, że nie da się jej przekształcić właśnie w jakąś taką zdrową, teraz dobrą właśnie przyjaźń tam ojcowsko, córczaną, przepraszam, bo zawsze mi to, nie wiem, nigdy, bo jest łatwość mówienia synowska relacja, a jak się mówi córczana, bo wiesz, że słowo, jakie mam w głowie, to mam córewska, ale to bardzo, ale to bardzo źle brzmi.
To jest złe słowo. A nie wiem, jak się mówi.
No właśnie, że nie ma w ogóle odpowiednika. Znowu, to jest to...
Ale
to jest...
siostrzana już by była.
Siostrzana
właśnie.
Jest braterska i siostrzana. A jest synowska i jaka? I córczana, no. Córkowa. To jest właśnie kolejny dowód na to, jak są posponowane kobiety, że nie ma żeńskiej formy czegoś takiego.
Tak.
Nie?
No. Chociaż myśmy trochę tam wyśmiali te żeńskie formy. To też...
Ale to tylko tak jak tamtej. Więc ja mam w głowie zawsze córewska, co nie? Ale córewska to bardzo źle brzmi, więc powinna być jakaś córczana, czy nie wiem jaka tam. No. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to proszę powiedzieć. Ale więc byłem przekonany też, że trzeba to zamknąć i zamknąłem to. Jakby do dzisiaj de facto nie mamy żadnego kontaktu. Ja trochę tam podglądam zawsze, że tak powiem, w internetach, nie, bo chcę wiedzieć, co się dzieje, nie? Jakby wiem, gdzie jest, wiem, co robi i tak dalej. Natomiast nie mamy żadnego kontaktu. I to jakby sprawiło, że jest okej, nie? Więc to jest w ogóle, uważam, strasznie ważna rzecz w takiej dojrzałości, żeby umieć powiedzieć niektórym rzeczom po prostu nie.
Tak. I to ja, jeśli mogę mieć jakiś apel do kleryków czy księży, to żeby nie mówili dziewczynom, że jesteś dla mnie bardzo ważna i nie chcę cię stracić. Jak dziewczyna już przychodzi
nie
mówi, co
stracić.
Czuje,
tak.
Jeżeli ona już
tam
otworzyła
już wszystko,
serce,
tak.
Nie róbcie jej tego, nie, bo to wiąże, z tym człowiekiem to wiąże.
Ja najgorsze uważam właśnie ze strony księży, to jest właśnie takie podtrzymanie takiego delikatnego tylko ognia. Nie to, że tam coś dużego, ale tak, że jakby no,
tak,
że cię docenię i w ogóle jesteś ważna i tak dalej.
Ja znam swoją drogę, ale wiesz,
tak,
ty jesteś dla mnie bardzo ważna.
Tak. To jest w ogóle tak egoistyczne, bo to jest tak naprawdę takie, bo to jest takie w ogóle fajne, takie chopliwe, że ktoś się tobą
zainteresował,
fascynuje i tak dalej. Oho, tam pewnie. Myśmy to nazywali w klasztorze w Krakowie, jak jeszcze byłem na studentacie, to się nazywało tak zwane głuszenie. Jak jakiś brat siedział z jakąś dziewczyną na krużgankach w Krakowie, takie są wielkie krużganki, i on zawsze oczywiście jej opowiadał Ewangelię. Zawsze jej jakieś, wygłaszał jej słowo. I te bracia pytali, co on tam robi. On głusi. Czyli nie to, że głosi, tylko głuszy ją oczywiście. Ale to wszystko było pod taką
pobożną.
Właśnie, pobożną,
tak głuszenie.
No dobrze. Ale to nie spodziewałem się, że to tutaj tak pójdzie tak dobrze. Znaczy w tę stronę.
Ja też się nie spodziewałam.
Ale to super. Nie, to myślę, że to coś dobrego z tego będzie.
Mam nadzieję, bo to o to chodzi, żeby ktoś ewentualnie wyciągnął coś z tej historii dla siebie.
Nie ma możliwości przyjaźni między mężczyzną i kobietą poza 100% szczęściem. Jestem przekonany o tym. Może być znajomość oczywiście, może być jakaś tam relacja, ale to nigdy nie będzie coś głęboko intymnego, bo to właśnie za dużo się od siebie oczekuje. Słuchajcie, chyba tyle. Nie będziemy przedłużać więcej, bo nam się kawa w ogóle dawno już skończyła. Już jest zimna i w ogóle tylko resztki. Więc my sobie uzupełnimy i spotkamy się z wami, my za 5 minut, a u was za tydzień w kolejnym odcinku, na który was bardzo zapraszamy w następną niedzielę. Bo jeszcze przed nami chyba 2 odcinki, bo chcemy zrobić chyba 6. Więc do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Razem z Agatą wam bardzo serdecznie
dziękujemy.
Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.
To ja pomacham tu i pomacham tam.